Tak jak powiedziałem na początku, kwestie związane z wyborem sług zborowych są bardzo ważne, ponieważ często decyduje o pomyślności, albo problemach, albo doświadczeniach zborów. Ponieważ jeśli zbór widzi u kogoś ze swoich starszych na przykład tendencje klerykalne albo sekciarskie i nie zareaguje, no to przez jakiś okres czasu, być może do końca następnej kadencji, będzie wystawione na odpowiednie, na przykład klerykalne albo sekciarskie wpływy. I myślę, że warto o tym wspomnieć, nawet mimo, że nasze niedawne zborowe doświadczenia dotyczyły właśnie odparcia tego rodzaju wpływów, a to dlatego, że klerykalizm i sekciarstwo są jednymi z najgorszych wrogów ludu Bożego, którzy chociaż raz mogą być pokonani, to po pewnym czasie mogą znowu próbować podnosić głowy, no i po prostu robić swoje. A także dlatego, że nie są to jedyne tendencje, na jakie należy uważać. Tak jak na przykład braterstwo wiedzą, że ostatnio bardziej szczególnie zwracam uwagę na taką cechę, jaką jest tchórzostwo. I myślę, że to też jest ważne, żeby zwracać uwagę na to, czy słudzy, których wybieramy, potrafią stawać śmiało w obronie prawdy, czy też na przykład podkulają ogon, albo pozostają obojętni w obliczu tego, że prawda jest atakowana, albo jej zasady. No i oczywiście różne cechy są ważne i nie ma nikogo, kto by doskonale spełniał wszelkie biblijne wymagania. Będziemy wybierali spośród niedoskonałych kandydatów i myślę, że każdy z nas wie to jak najlepiej. Miejmy więc to także na pamięci, wspominając nasze własne słabości. Zachęcam do uważnego przemyślania kandydatów, czy przy tych, czy przy kolejnych, czy przy każdych innych wyborach i postępowania tak, jak będziemy rozumieli, że jest to wolą Pańską. No i po pierwsze, skoro mówimy o wyborach sług, to wypadałoby nieco uściślić ten termin po to, żebyśmy wiedzieli, o kim mowa. Sługami w zborze są osoby pełniące zarówno różne funkcje urzędowe, takie techniczne, jak sekretarz, skarbnik, muzyk, ale też funkcje urzędowe, takie jak biskupi czy też diakoni. Zatrzymajmy się na chwilę przy słowie słudzy. Powiedzieliśmy przed chwileczką, że wśród tych urzędów bywają biskupi między innymi. Ale przecież jak się czyta gazety, czy ogląda telewizję, czy przegląda artykuły w internecie, to wtedy, kiedy bywają jakieś wywiady z takimi osobami, albo relacje z działań jakichś biskupów, czy też decyzji, to trudno powiedzieć, żeby oni byli sługami. Oni raczej są decydentami. O nich jest napisane, że oni powołują księży na jakąś parafię, oni odwołują, oni jakieś decyzje przenoszą, jak uważają to za odpowiednie i tak dalej. Czyż oni nie są wyznaczeni przez Boga do nadzoru nad ludem Bożym, podawania im różnych praw i zarządzeń i wymagania ich wykonywania? Czy oni nie są następcami apostołów i czy jako tacy ich urzędy nie wyróżniają ich, nie dają im większych praw niż szeregowym parafianom? No to chyba też co? Otóż nie. Nie ma czegoś takiego jak następcy apostołów. Apostołów było 12 i ani jednego więcej. Mówi o tym chociażby objawienie, kto ma, niech otwiera, szuka, sprawdza. Objawienie rozdział 21, werset 14 i kontekst tego wersetu. Objawienie rozdział 21, werset 14. Przeczytam od 9 i 10. Potem przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatnimi klęskami i powiedział: chodź, pokażę ci Pannę Młodą, czyli oblubienicę w starych przekładach, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę. Stamtąd pokazał mi święte miasto Jerozolimę, wstępującą z nieba od Boga. Czyli Kościół, to właśnie oblubienicę, małżonkę baranka. I werset 14. Mur miasta miał 12 fundamentów, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Czyli mur miasta miał 12 fundamentów, nie 136 czy 400, tylko 12. I na nich imiona 12 apostołów baranka. Nie 13, nie 14, nie 17, tak jak niektórzy twierdzą, nie 21, ale 12. Co prawda, nawet sami apostołowie początkowo tej sprawy nie rozumieli i oni myśleli, że trzeba zapełnić miejsce brakujące, żeby była jakaś taka sukcesja. Wybrali więc Macieja w miejsce Judasza, ale jak Biblia pokazuje, Pan nie uznał ich wyboru. Jak dobrze wiemy z lektury Biblii, on wybrał Pawła na miejsce, które wśród 12 zwolnił Judasz. Myślę zresztą, że najprostszym dowodem, takim najszybszym dowodem na to, że ich było tylko 12, jest to, że kiedy później umierali kolejni apostołowie, czyli przestawali być apostołami, to nikt nie był wybierany w ich miejsce. Na przykład, kiedy, co jest opisane, że całkiem niedaleko na początku tych dziejów apostolskich, gdy zabito Jakuba, a Piotra wtrącono do więzienia, to gdyby mieli być jacyś następcy apostołów, to w miejsce Jakuba na pewno mielibyśmy zapisane w Biblii, że Pan wybrałby kogoś kolejnego. Prawda? By mielibyśmy tą informację. To jest bardzo ważna informacja i dotycząca tej sprawy, a nie jakaś taka, którą można sobie pominąć. Nie ma czegoś takiego. Tak więc bardzo krótko potraktowawszy temat sukcesji apostolskiej, bo można by na ten temat dużo mówić, chciałbym powiedzieć, że nawet kiedy gdyby ona jednak miała miejsce, a nie miała, to w Biblii nigdzie nie spotykamy nawet najmniejszej wzmianki, żeby apostołowie mieli być panami nad dziedzictwem Bożym. Nie ma też ani jednego wersetu, który mówiłby, żeby mieli oni uważać siebie za różnych od innych wyznawców, albo za wyjętych spod działania praw boskich, albo za jakichś specjalnie uprzywilejowanych co do zapewnienia im wiecznego dziedzictwa. Wręcz przeciwnie, apostołowie stale pamiętali to, co Pan Jezus im wyraźnie powiedział. W Ewangelii Mateusza, Ewangelia Mateusza, rozdział 23, wersety 1, 2 i od 6 do 8. Ja tam przeczytam tylko wybrane dosłownie fragmenty. Ewangelia Mateusza, rozdział 23, wersety 1, 2 i 6 do 8. Że tam nauczeni w piśmie i faryzeusze miłują, aby ich nazywali rabbi. Ale, czyli nauczycielu. Ale wy się nie nazywajcie rabbi, albowiem jeden jest nauczyciel wasz, Chrystus, ale wy wszyscy jesteście braćmi. I mieli oni też zawsze pamiętać, że to, że byli wybranymi na apostołów, to wcale nie znaczyło, że cokolwiek by oni nie robili, to i tak zachowają ten swój urząd. Na przykład Piotr, prawda? Przykład Piotra, który na pewien czas stracił swój urząd apostoła po tym, jak zaparł się naszego Pana, pamiętamy tę historię, był tutaj dla nich bardzo wymownym. W związku z tym koniecznym dla nich było także zapewnić sobie swoje powołanie i wybranie, tak samo jak każdego innego, przez wierne chodzenie śladami naszego Pana. I z uwagi na to, że otrzymali od Pana swój urząd, konieczne było dla nich zachowywanie i rozwijanie pokory. Pan Jezus wyraźnie im powiedział w Ewangelii Mateusza, rozdziale 18, wersecie 3, Ewangelia Mateusza, rozdział 18, werset 3, że jeżeli nie będą pokornymi jak małe dzieci, to nie będą mogli wejść do Królestwa Bożego. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, werset 3. Uciekł mi tutaj werset, nie będę go szukał, tam better sobą mógł sobie to sprawdzić. Duchowni różnych wyznań mają rozmaite tytuły, na przykład Jego Ekscelencja ksiądz, biskup, metropolita, kardynał, prezbiter, taki, a taki i tak dalej, a im ktoś pełni bardziej ważną funkcję, to ma więcej tych tytułów przed imieniem. Ubierają się w różne wymyślne stroje i ozdoby. A tymczasem czy znaleźli, braterstwo jakiekolwiek wzmianki, żeby w pierwotnym kościele, w Biblii było opisane, żeby apostołowie albo inni bracia mieli takie? Znaleźli braterstwo? Ja nie znalazłem. Nie widziałem nigdzie nic takiego. I w tym także apostołowie. Wszyscy wierni byli braćmi. Pamiętamy zacytowane przed chwilą słowa, że wy wszyscy jesteście braćmi. Braćmi, których posłannictwem i zleceniem była służba. Oni mieli sobie służyć wzajemnie, mieli służyć Panu i kłaść swoje życie za braci. A skoro wszyscy byli braćmi, no to naturalne jest, że nie było podziału na kler i na laika. Wszyscy byli równi przed Panem w swoim poświęceniu i wszyscy, niezależnie od płci, bo ktoś powie, że bracia, a nie siostry, prawda, że siostry to już nie, niezależnie od płci, od zawodu, od rasy i od czegokolwiek innego, byli królewskim kapłaństwem. I wyrażali to nawet w codziennych rozmowach między sobą. Nawiasem mówiąc, kilka lat temu pewien brat, który mówił wykład opowiadał swoją przygodę w pociągu. Jechał gdzieś pociągiem i w przedziale miał dwie osoby. Rozmawiał z mężczyzną i ze starszą kobietą. No i gdy tak rozmawiał, to jednym z tematów oczywiście była Biblia i sprawy związane z Biblią. I podczas tej rozmowy w taki naturalny sposób zwraca się do nich: proszę pani, proszę pana, proszę pani, proszę pana. No i tak rozmawiali przez jakiś czas. A gdy ten mężczyzna wyszedł do toalety, to ta kobieta się odezwała do niego, żeby on nie mówił do tego mężczyzny pan, bo to nie jest żaden pan, tylko ksiądz. I takie jest powszechne stanowisko różnych ludzi w tej sprawie. Ten brat przemyślał sobie chwilę, zagryzł język, co miał zrobić. I kiedy ten ubrany po cywilnemu ksiądz wrócił do przedziału, zwrócił się do niego: proszę państwa, ja nie uważam, żeby słowo pan było obraźliwe. Ja przecież nawet do Pana Boga mówię pan. No i ten ksiądz mu opowiadał, że ten ksiądz się zawstydził i przyznał mu rację. Nie, bo nic nie powiedział tej pani, ale o tym panu, czy o tym księdzu powiedział, że on się zawstydził i przyznał mu rację. Wśród apostołów i kościoła pierwotnego było to jeszcze bardziej zrównane. Na przykład Piotr nigdy nie nazywał się księcia apostołów, tak jak nazywają go zwolennicy papiestwa. Ja tak dzisiaj z ciekawości wpisałem sobie w Google frazę książę apostołów. Książę apostołów ma tylko jedno, równa się, święty Piotr, i to jest tyle. To jest po prostu jasna sprawa, że to jest jedyne znaczenie tego słowa. Ewentualnie w innym jest jeszcze dopuszczalny papież. I to jest właśnie to. A tymczasem ani Piotr, ani inni apostołowie wcale się nie tytułowali wzajemnie: apostole Piotrze, ewangelisto Marku, ani w żaden podobny sposób. Ani też nie odbierali takiej czci ze strony Kościoła. Nazywali siebie innych po prostu Piotr, Jan, Paweł, albo brat Piotr, brat Jan, brat Paweł i tak dalej. Zaś wszyscy w Kościele pozdrawiali się podobnie, jako bracia i siostry w Chrystusie. Na potwierdzenie przeczytajmy kilka wersetów. Dzieje apostolskie, rozdział 9, werset 17. Dzieje apostolskie, rozdział 9, werset 17. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się okazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Ta sama księga, Dzieje Apostolskie, rozdział tym razem 21, wersety 18 do 20. Rozdział 21, Dziejów Apostolskich, wersety 18 do 20. Nazajutrz zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba. Zobaczcie, jak mówi. Poszedł Paweł, nie poszedł apostoł Paweł, nie poszedł jego eminencja Paweł, z nami do Jakuba. A gdy przybyli wszyscy starsi, pozdrowiwszy ich, wyłoży im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: widzisz, księciu apostołów? Tak? Nie? Jak napisał? Jak co mu powiedzieli? Widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. Widzisz, bracie, bez żadnych dodatkowych, nie wiadomo jakich tytułów, które miały wynosić ich urząd. No i przeczytajmy sobie jeszcze list do Filemona. List apostoła Pawła do Filemona. Czyli tutaj już jest Filemona, rozdział 1, wersety 1 i 2, 19 do 20 oraz 23 i 24. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, oraz Tymoteusz, nasz brat, do Filemona, ukochanego naszego współpracownika. Widzicie? Oraz Tymoteusz, nasz brat, do Filemona. Też do nikogo innego. Również do Apfi, naszej siostry, i do Archipposa, naszego współbojownika, oraz do kościoła gromadzącego się w Twoim domu. Tak jak tutaj zboże się zgromadzali w czyimś domu. Ja, Paweł, nie ma ja, apostoł Paweł, ja, jego magnificencja Paweł, piszę własnoręcznie. Ja wynagrodzę. Nie chcę się przy tym rozwodzić, że samego siebie jesteś mi w zamian winien. Tak, bracie, proszę, pozwól mi odnieść jakąś korzyść w Panu. Odśwież moje serce w Chrystusie. A pamiętacie, kto to był Filemon? No, Filemon? To czasem nie był ten niewolnik? Nie, czy to, czy jego, to pan.
To jego pan.
Jego pan, jego pan, no. Pan, właściciel niewolników, tak, który tam uwolnił, Onezyma, tak? No. I werset 23 i 4. Pozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie. Marek, nie ewangelista Marek, Marek, Arystarchos, Demas i Łukasz. Nie, ewangelista Łukasz, moi współpracownicy i tak dalej.
O Łukaszu to ewentualnie można było
napisać.
Doktor, tak.
Albo niewolnik Łukasz, no bo on w sobie był niewolnikiem.
No, także tak właśnie. No i myślę, że tyle tych przykładów wystarczy. W liście do Hebrajczyków, w rozdziale 2, wersecie 11, jest napisane, że nawet sam Pan nie wstydził się nazywać ich wszystkich braćmi. List do Żydów, Hebrajczyków, rozdział 2, werset 11. Gdyż ten, który uświęca, jak i wszyscy ci, którzy są uświęcani, pochodzą od jednego. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Czyli Pan Jezus się nie wstydził pozostałych nazywać braćmi. Właśnie taki daleki był od wywyższania się i od przybierania dominującego stanowiska, chociaż przecież miał prawdziwy i powszechnie uznany autorytet od Boga. Jest to wzór i przykład dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy w obecnych czasach starają się o jakiekolwiek funkcje wśród ludu Bożego. Jezus, kiedy przemawiał do apostołów w Ewangelii Marka w rozdziale 10, w wersetach od 42 do 45, to mówił też właśnie do wszystkich dzisiejszych kandydatów na różne stanowiska. Ewangelia Marka, rozdział 10, wersety 42-45. Lecz Jezus przywołał ich i powiedział: wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je sobie, a ich dostojnicy uciskają je. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich, albo inaczej największym ze sług. Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Tak więc pamiętajmy o tym. Jaką więc powinna być organizacja Kościoła? Jakkolwiek bowiem my nie jesteśmy Kościołem w jego ścisłym sensie, czyli maluczkim statkiem, lecz jesteśmy członkami ludu Bożego. A ponieważ chcemy być jak najbliżej wzorców biblijnych, no to organizacja Kościoła jest dla nas najlepszym wzorem, który pokazuje, w jaki sposób i my powinniśmy być zorganizowani. W Piśmie Świętym ta organizacja jest opisana pod symbolem ludzkiego ciała, organizmu, w którym głowa przedstawia naszego Pana Jezusa, a różne jego części i członki tego ciała przedstawiają Kościół w jego indywidualnych członkach. Te myśli bardzo szczegółowo opisuje apostoł Paweł w różnych miejscach. Na przykład w 1 Koryntian, rozdziale 12, znajdujemy wspaniałe i obszerne opracowanie tego tematu. Całego rozdziału nie będziemy cytować, ale niektóre fragmenty i owszem. Przeczytajmy na przykład wersety 12-14. 1 Koryntian, rozdział 12, wersety 12-14. W nich z wielką prostotą podane jest wyjaśnienie, że jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, chociaż ich wiele jest, są jednym ciałem. Taki Chrystus. Taki Chrystus jest jednym ciałem złożonym z wielu członków. Albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni. Czy to Żydzi, czy poganie, czy wolni, czy też niewolnicy. Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Aby potwierdzić tą myśl o głowie owego ciała, przeskoczyłem na moment do listu do Kolosan, rozdziału 1, wersetu 18. Czyli Kolosensów, rozdział 1, werset 18. Ale proszę nie zamykać tam tego Koryntian. Kolosensów 1:18. Wprost tam właśnie o tym czytamy. On, czyli Jezus, jest głową ciała, to jest Kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby On między wszystkimi przodował. Oznacza to, że jako członki organizmu ludu Bożego mamy ponad sobą głowę Jezusa, chociaż nie w takim samym znaczeniu jak Kościół, ale wystarczająco podobnym, żeby o tym mówić. Na przykład, czyli 1 Koryntian, rozdział 11, werset 3, czyli niedaleko wcześniej, gdzie byliśmy poprzednio, mówi, że Chrystus jest głową nie tylko Kościoła. 1 Koryntian 11:3. Chcę więc, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową każdej kobiety jest mąż, a głową Chrystusa jest Bóg. Czyli mimo, że nie jesteśmy teraz Kościołem, to w dalszym ciągu, jako część ludu Bożego, naszą głową jest, czy też ma być, powinien być Chrystus. Skoro więc mamy ponad sobą głowę, no to ta głowa co robi? Kieruje całym organizmem, bo przynajmniej powinna. Ona myśli, planuje, czuje, wyraża wolę, kieruje i żaden z członków ciała nie powinien się zachowywać niezależnie od głowy, gdyż to by oznaczało, że coś z nim jest nie tak. Prawda? Jak widzimy czasami ludzi, którzy mają na przykład Parkinsona czy inne takie rzeczy, to nie jest stan zdrowy dla organizmu, prawda? To jest coś, co oznacza, że głowa nie jest w stanie zapanować nad wszystkimi rzeczami, które ciało wykonuje. Tak jest, ale w naszym duchowym życiu powinniśmy być pod Chrystusem. Chciałbym zwrócić braterstwa uwagę na to, że zakłada to pewną spójną całość działającą w jednym ogólnym celu. Członkowie owego ciała, jakkolwiek różni, mający różne charaktery, zdolności, talenty, funkcje itd., powinni być tym jednym spójnym ciałem. To znaczy powinni mieć wspólnego, jednakowego, jednego ducha, jedną nadzieję, jedno powołanie, jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest i jednego Boga. Tak jak o tym mówi list do Galacjan, rozdział 4, wersety 4-6. Dalej proszę nie zamykać 1 Koryntian. List do Galacjan, rozdział 4, wersety 4-6. Jedno jest ciało i jeden jest duch, jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i po wszystkich i we wszystkich was. A to oznacza między innymi także to, że gdy zamierzamy wybierać słów dla naszego zboru, to powinniśmy też zwrócić uwagę, aby osoby, które będą wybierane na jakiekolwiek funkcje, pozostawały w miarę możliwości w jedności z tymi aspektami. Żeby się nie okazało, że jakaś zewnętrzna narośl, nowotwór, otrzymała jakąś funkcję w tym ciele, w którym wspólnie jesteśmy. I wracając do 1 Koryntian, rozdziału 12. Po opisaniu tego ciała, apostoł Paweł następnie zwraca uwagę, że tak jak zdrowie ciała zależy w większej części od łączności, harmonii i od współdziałania wszystkich członków, tak samo jest też z Kościołem, z ciałem Chrystusowym, a w naszym przypadku ze zborem. Czytamy werset 25. Aby w ciele nie było rozdwojenia, lecz żeby wszystkie jego członki troszczyły się wzajemnie o siebie. Co to znaczy? To znaczy, że nie możemy powiedzieć, że a co mnie obchodzi jakiś tam brat czy siostra w zborze? Ja mam swoje własne problemy do rozwiązania. Mam ich po Sameusza albo jeszcze więcej. Nie taką była myśl apostoła. W wersecie 26 wskazuje on, że jeżeli jeden członek cierpi ból albo poniżenie, albo niesławę, to i wszyscy członkowie tego ciała, naszego zboru, są tym również dotknięci. Czasami dobrowolnie, kiedy z chęcią angażujemy się w pomoc dla niego, a czasami niedobrowolnie, kiedy jakieś problemy innych mają swój wpływ także na nas. Analogicznie jest także jednak i wtedy, kiedy jeden człowiek jest specjalnie błogosławiony, pocieszony lub ożywiony. No to wtedy również inni członkowie zboru otrzymują stosowne błogosławieństwa, jakie są z tym związane. To troszkę tak jak mąż i żona, którzy z innego punktu widzenia pokazują Jezusa i Kościół jako jedno ciało, Chrystusa. Gdy jeden z małżonków ma kłopoty na przykład w pracy, to cierpią oboje. Ale kiedy otrzymuje awans lub premię, to korzysta tylko jeden? Nie, to także korzystają z tego oboje. No przynajmniej powinni. Apostoł na tym nie kończy opisywanie tego ciała. Przeczytajmy wersety 27 i 28. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami, każdy z osobna. A niektórych Bóg postanowił w zborze, greckie eklezja, ciało, w niektórych przykładach także Kościół. Najprzód apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, pomocników, rządców, rozmaitość języków. Zauważmy, że apostoł wskazuje tutaj, że to Bóg jest nadzorcą wszelkich spraw tej organizacji. to on postanawia różnych sług. On nadzoruje wybory kandydatów na różne stanowiska. Oczywiście jednak czyni tak tylko wśród tych, którzy kierują się do niego po wskazówki i postępują zgodnie z jego słowem i duchem. Ci, którzy kierują się własną mądrością, albo ambitnie dążą do zajęcia jakichś urzędów, albo działają pod wpływem jakiejś innej organizacji niż ta prawdziwa, nie mają takiego błogosławieństwa. Tak samo zresztą jak ci, którzy popierają te ich dążenia. W kolejnych dwóch wersetach apostoł Paweł retorycznie pyta, czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami, nauczycielami i tak dalej? No oczywiście, że nie wszyscy. I co więcej, ktokolwiek zajmowałby jakiekolwiek stanowisko wśród ludu Bożego, powinien swoim życiem i postępowaniem wykazać i wykazywać dowody, że był na nie mianowany przez Boga. A skoro został na nie mianowany przez Boga, to co? To może sobie robić jak chce? No nie. Powinien sprawować swój urząd w taki sposób, żeby to się jemu, Bogu podobać, a nie ludziom. Niezależnie od tego, co ludzie będą na ten temat myśleli. Co by zrobił szef w pracy, gdyby jego pracownik zajmował się zyskiwaniem uznania w oczach innych pracowników, a ignorował jego i jego polecenia? No, tutaj sprawa jest bardzo podobna. Wymowa słów apostoła na tym się nie kończy. On tutaj po raz kolejny zwraca uwagę na fakt, że różnice w funkcjach i stanowiskach w Kościele i, w naszym przypadku, w zborze, odpowiadają różnicom pomiędzy różnymi członkami naturalnego ciała. Każdy członek jest potrzebny. Jak jest w wersecie napisane, oko nie może powiedzieć stopie, nie potrzebujecie. Po co? Oku stopa. I jednak. Skład naszego zboru jest taki, a nie inny, abyśmy mogli otrzymywać od Pana największe możliwe, dostępne dla nas błogosławieństwa w naszej aktualnej sytuacji. A jest to tym bardziej ważne obecnie, kiedy nie ma nas dużo, ani nawet, szczerze mówiąc, średnio. Z tego też powodu jest także ważne inne napomnienie apostoła z listu do Żydów, Hebrajczyków, rozdziału 10, wersetu 25, które bywa czasami niemożliwe do spełnienia z zupełnie obiektywnych względów, ale mimo wszystko jest. Hebrajczyków, rozdział 10, werset 25. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Czyli nie podchodźmy lekkomyślnie do zebrań i dzisiaj mi się nie chce. A jakaś pogoda taka, a samochód mi się zepsuł, a cokolwiek innego. To takie podchodzenie bardzo lekkie sprawia, że brak każdego z nas na zebraniu zubaża nas o różne błogosławieństwa, jakie Pan by nam chciał tutaj wspólnie dać. Gdy nieobecność jest usprawiedliwiona, normalna, wynikająca z rzeczy, które po prostu są częścią normalności dla nas, to jest sprawa inna niż jak z lenistwa, z niechcieństwa, z innych powodów, które doskonale w naszym sumieniu rozważamy, że są nieważne, jednak nie przychodzimy. Chociaż jak byliśmy ostatnio w Kostrzyniu, to nie status może pamiętać, albo z kimś innym rozmawiałem, czy z nim, że bracia w dawnych czasach, wiesz, są opisani, że oni przychodzili na zebranie po kilkadziesiąt kilometrów czasami, żeby być w niedzielę na zebraniu. Pamiętam też, brat Łagowski opisywał te rzeczy i mówi, i brat Łagowski tak to komentuje, zdaje się, że to on, że a teraz jak się samochód nam popsuje, to mówimy, że to samochód nam się popsuł, już nie jesteśmy w stanie dotrzeć na zebranie. Czy na pewno? Czy na pewno? No, można wsiąść w autobus, trochę się spóźnić i się będzie, nie? To nie jesteśmy zresztą 40 kilometrów, jak to niektórzy tam bywali. Ostatnią myślą z tych wersetów, na którą chciałbym zwrócić braterską uwagę, jest ta, która jest najbardziej teoretycznie widoczna. Że nie każdy otrzymał od Pana wszystkie te stanowiska. Nie każdy otrzymał chociażby jedno z nich. A ci, którzy je otrzymali, to niekoniecznie otrzymali takie same stanowiska jak drudzy. Co prawda dary Ducha Świętego i związane z nimi dary przepowiadania przyszłości, uzdrawiania i tak dalej, czy mówienia różnymi językami, bez uczenia się ich już dawno przeminęły, dlatego że przeminął ich cel, Jak powiedział apostoł w 1 Koryntian, rozdziale 14, wersecie 22, 1 Koryntian 14, 22, języki są za cud nie tym, którzy wierzą, ale niewiernym. Czyli one nie są potrzebne wierzącym. Dlatego przeminęły. Ale były potrzebne wtedy, kiedy było większość niewierzących. I może się, co więcej, są za cud nie tym, którzy wierzą, ale niewiernym, że bywają takie rzeczy, które są cudowne i się zdarzają, ale szczególnie właśnie na styku, że ktoś poznaje prawdę. To sami nawet z naszych doświadczeń możemy przytoczyć takie przykłady. Ale mimo to nadal Pan ma dla każdego, niezależnie czy jest mężczyzną, czy kobietą, czy dzieckiem, tak jak Emilka, odpowiednie dzieło do wykonania. Każdy ma sposobność służenia Panu, prawdzie i braciom, stosownie do swoich naturalnych zdolności i nabytych umiejętności. Każdy może chociażby czytać wersety na zebraniu, prawda? Czy to nie jest ważna funkcja? Czy nie może je spełniać nawet dziecko? Oczywiście, nie każdy mógł być apostołem, bo ich było tylko 12. Ale oprócz urzędu apostoła były także inne urzędy dostępne, na przykład proroków lub nauczycieli, o które można było się ubiegać. I zwróćcie go też swoją drogą uwagę na to słowo ubiegać. Że po pierwsze, to nie było niczym złym, że ktoś chciał jakieś stanowisko zajmować, że mógł się o nie ubiegać. U ludzi? U tego, kto dawał te stanowiska. Kto dawał te stanowiska? Bóg. Prawda? Ale zobaczmy do wersetu z 1 Koryntian, rozdziału 12, wersetu 31. 1 Koryntian, rozdział 12, werset 31. Tam apostoł mówi, że coś jest jeszcze ważniejsze i to znacznie ważniejsze od zajmowania jakiegokolwiek urzędu wśród ludu Bożego. Ważniejsze od tych proroków, od nauczycieli. Ważniejsze od tych innych rzeczy, które jak niektórzy bardzo chcą mieć dary Ducha Świętego. Apostoł mówi, ja wam jeszcze zaskniejszą drogę pokażę. A co to za droga? Jest ona opisana od następnego wersetu. Ale następny werset jest już w następnym rozdziale. Więc to jest dla nas utrudnione. Ale pamiętajmy, że kiedy pisano Biblię, to nie było ona od razu podzielona na rozdziały i wersety. Po prostu tak przyporządkowano odpowiedź na to pytanie. Do następnego rozdziału, którym jest jeden z najpiękniejszych rozdziałów Biblii. Czyli 13 rozdział 1 Koryntian. Hymn o miłości. Ponieważ to właśnie miłość jest tą znaczniejszą drogą i osiągnięciem niż jakikolwiek z urzędów, który można zdobyć. Apostoł wskazuje tu na bardzo ważną rzecz, że każdy, choćby najmniejszy członek Kościoła, członek zboru dowolnej płci, który stara się osiągać i osiąga doskonałą miłość, jest większym i szlachetniejszym w oczach pańskich, aniżeli jakikolwiek apostoł, prorok lub nauczyciel, któremu brakuje łaski miłości. Bez względu na jakość, na ilość darów, jakie ktoś otrzymał i ilość urzędów, jakie by ktoś zajmował, to jeżeli brakuje mu miłości, to wszystko jest puste, jak ta miedź brząkająca, głośna, ale nic z tego nie wynika. I niewystarczające w oczach pańskich. Jest to także wskazówka dla nas, wybierających kogoś na jakieś stanowisko, żeby zwracać uwagę, czy kandydat przynajmniej dąży do takiej miłości, do tego, żeby osiągnąć taką miłość. Ponieważ możemy być pewni, że nikt nie utrzyma się długo w uznaniu pańskim, na stanowisku, jakimkolwiek by nie zajmował, jeżeli nie będzie tego czynił. Co więcej, w momencie, w którym on by zaprzestał starania się o to, no to coraz bardziej będzie popadał w ciemność albo stawał się nauczycielem błędu zamiast być nauczycielem prawdy. Stanie się być może wreszcie sługą szatana do przesiewania braci. Przejdźmy teraz do listu do Efezów. List do Efezów, rozdział 4, wersety 1-16. Też nie będziemy wszystkich czytać, ale chociaż trochę. List do Efezjan, 4 rozdział, wersety 1-16. W tych wersetach apostoł powtarza tę lekcję jedności Kościoła, którą możemy w drugorzędnym znaczeniu zastosować do siebie. O jedności Kościoła jako jednego ciała o wielu członkach pod jedną głową, Jezusem Chrystusem, i zjednoczonego przez jednego ducha, ducha miłości. Ponieważ oni wszyscy powinni mieć taką jedność, to zaleca im, a także drugorzędnie nam, abyśmy postępowali odpowiednio do swego powołania w miłości, w pokorze, w cierpliwości i długim znoszeniu. przebaczając sobie wzajemnie w miłości, starając się o utrzymanie jedności ducha w związce w pokoju. W tym rozdziale apostoł mówi też o różnych członkach tego ciała, przeznaczonych w nim do specjalnych usług oraz opowiada nam o celu ich służby. No i przeczytajmy od wersetu 11. I tenże dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczycieli. A po co ich dał? Ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, czyli przygotowując ich do chwalebnej służby w Królestwie Tysiąclecia, ku budowaniu ciała Chrystusowego. A iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego, abyśmy, szczerymi będąc w miłości, mogli rość w Onego we wszystkim, który jest głową, to jest Chrystusa, z którego wszystko ciało przystojnie złożone i spojone we wszystkich stawach. Wzrost ciał należący bierze ku budowaniu samego siebie w miłości. I to było do wersetu 16. Jedność wiary i znajomości Syna Bożego, o której jest mowa tutaj w tych wersetach, nie oznacza wcale, że wszyscy mamy wierzyć dokładnie tak samo i dokładnie w to samo. Apostoł wcale tutaj nie mówi, że nie możemy mieć własnego zdania. Ani tym bardziej nam, ani tutaj, ani gdziekolwiek indziej nie mówi, że jeżeli będziemy mieli jakieś inne zdanie niż pozostali, w tym szczególnie jacyś przewodnicy duchowi, to umrzemy wtórą śmiercią, albo pójdziemy do piekła, albo coś podobnego. Ta jedność ma być natomiast na punkcie wiary raz świętej podanej, w jej czystości i prostocie, i z zupełną wolnością dla każdego członka ludu Bożego w wyborze innych poglądów odnośnie punktów mniejszej wagi niż pozostali członkowie tego ludu Bożego. Biblijne pojęcie jedności opiera się na podstawowych, najważniejszych zasadach Ewangelii. To jest jakich? Po pierwsze, na naszym odkupieniu przez kosztowną krew i na naszym usprawiedliwieniu przez wiarę. I po drugie, na naszym poświęceniu, oddaniu się Panu, prawdzie i jej służbie oraz służbie dla braci. I tyle. Tylko tyle i aż tyle. A to dlatego one są takie ważne, że bez tych podstawowych rzeczy, na których jedność koniecznie musi polegać, nie może być biblijnej społeczności. No nie da się niestety zbudować biblijnej społeczności bez właśnie jedności w tych punktach. Bez poświęcenia, bez oddania się Panu, bez prawdy jej służbie, bez służby dla braci, no i bez zrozumienia właśnie i trzymania się mocno okupu przez kosztowną krew Chrystusa, no i bez usprawiedliwienia przez wiarę. Nie da się. Jak piszą cudzy, i ja się z tym zdaniem zgadzam, na każdym innym punkcie dopuszcza się zupełną wolność zrozumienia różnych szczegółów prawdy. Zupełną wolność zrozumienia różnych szczegółów prawdy, czy jest tak, czy jest inaczej. Jeżeli mamy te wspólne podstawy, jedność, która pozwala nam mieć ze sobą społeczność, to się dogadamy. Jeżeli nie, to niestety, ale się nie uda. Dopuszcza się tą zupełną wolność, z tym jednak zastrzeżeniem, aby samemu widzieć i innym pomagać do zobaczenia planu Bożego w każdym jego szczególe. Czyli musimy być przekonani, jaka jest prawda. Musimy ją rozważać. Widzieć się samemu w naszym zrozumieniu i trzymać się w takiej czystości, jak możemy. Nawet jeśli widzimy, że ktoś tutaj niedobrze rozumie na jakimś punkcie, to nam nie musi przeszkadzać do tego, żebyśmy mieli z nim społeczność. Po prostu, to nie rozumie, to z nim rozmawiamy. A może się okazać, że to ja nie rozumiem, prawda? Może się okazać. Ale starać się utrzymywać swoje zrozumienie w czystości i nie poddawać się jakichś tam błędom, bo ktoś ma jakiś autorytet większy i tak dalej. W ten sposób każdy członek ciała Chrystusowego, a drugorzędnie także i my, zachowując swoją osobistą wolność, jest tak zupełnie oddany na usługi głowy i wszystkich innych braci, że sprawi mu przyjemność oddanie, gdyby zaistniała taka potrzeba, dla nich wszystkiego, co posiada, a nawet własnego życia. A to rozwinięcie doskonałej miłości jest dla Pana znacznie ważniejsze niż nasze prawidłowe zrozumienie wszystkich szczegółów prawdy. Pamiętajmy bowiem, że przecież w Królestwie Bożym po naszym zmartwychwstaniu będziemy mieli możliwość dowiedzenia się całej prawdy I bardzo łatwo będzie skorygować te drobnostki, w których nasze zrozumienie różniło się od czystej prawdy. Ale z rozwijaniem miłości w przyszłości paradoksalnie będzie dużo trudniej, a to dlatego, że zło już nie będzie dozwolone. Jego przejawy od razu karane, więc o ile nauczy to sprawiedliwości, to utrudni okazywanie miłości bezinteresownej, wychodzącej ponad sprawiedliwość. I wydaje mi się, że tutaj koniec jest tego cytatu, który tam cytowałem. Można by o tym jeszcze długo i pożytecznie opowiadać, ale z uwagi na to, że czas mija, spójrzmy jeszcze tylko w ogólności na wymogi odnośnie sług pańskich. To jeszcze jesteśmy dopiero w połowie gdzieś, może nawet nie. Tak jak wszyscy członkowie rodu Arona ogólnie nadawali się do służby kapłańskiej, tak samo jest też w antytypie u ich duchowego odpowiednika, którymi są członkowie Kościoła, a drugorzędnie także i my. Ale tak samo też jak w typie w Starym Testamencie były pewne ograniczenia, bariery i rzeczy dyskwalifikujące od takiej służby, tak też było i w antytypie. Wszyscy z kapłanów byli członkami pomazanego ciała Chrystusowego, co oznaczało dla każdego z nich, a drugorzędnie także i każdego z nas, niezależnie od płci i od innych czynników. Lubię to powtarzać, bo to jest takie właśnie pokazujące, że wszyscy mają te same zasady, że nie ma jakichś właśnie równych, równiejszych, tylko wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami, nie ma jakichś świętych krów. I oznaczało to dla nich zupełne upoważnienie do kazania i nauczania, przekazywania innym Ewangelii, owej wesołej nowiny, według tego, co napisano w Izajasza, rozdziale 61, wersecie 1. Duch panującego Pana jest nade mną, przeto mnie pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym, abym zawiązał rany i tak dalej. Wobec tego w ogólnym znaczeniu każde poświęcone dziecko Boże, i to nie tylko to spłodzone z Ducha, ale również i w czasach obecnych, ma swoje pomazanie przez Ducha Świętego. Czy to przez spłodzenie, czy przez oświecenie. Jak czytaliśmy w Joela 2:28, w czasach ostatecznych ma Duch być zlany na wszelkie ciało, prawda? I nie jest powiedziane, że ten Duch na nas nie zlewa. Abym powiedział, że więcej, że skoro Duch daje zrozumienie głębokich rzeczy Bożych, a my rozumiemy rozmaite głębokie rzeczy Bożych, to znaczy, że ten Duch musiał być na nas zlany. Nie znaczenie spłodzenia nas z Ducha, ale znaczenie otrzymania tego Ducha musiał być po prostu znany. I przez to pomazanie mamy zupełne upoważnienie, a także i jednocześnie polecenie do głoszenia słowa. Po co? Jak mówi apostoł Piotr w pierwszym liście, w rozdziale 2, wersecie 9, 1 Piotra 2:9. Po to, aby opowiadać cnoty tego, który nas powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Tak jak wymagane było od typicznych kapłanów, aby byli wolni od pewnych wad i ułomności oraz aby doszli do pewnego wieku, tak też i wśród członków Kościoła, ci antytypicznego królewskiego kapłaństwa byli, ale także i wśród nas są tacy, którym brak kwalifikacji do służby publicznej, podczas gdy inni je posiadają. Zgodnie ze słowami apostoła z Rzymian, rozdziału 12, wersetu 3, Rzymian 12:3, mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. I w związku z tym każdy osobiście powinien skromnie rozważyć sobie miarę posiadanych przez siebie talentów, zdolności, umiejętności i możliwości otrzymanych od Boga i powinien wywnioskować z tego miarę swojego szafarstwa i odpowiedzialności. Powinniśmy zauważyć, co Bóg nam daje do zrobienia. Dał nam talenty, dał nam możliwości, dał nam okoliczności. Mówi, działaj, ja tobie udzieliłem. My się mamy zorientować, co mamy do zrobienia, prawda? Przez to, że Bóg nas postawia w odpowiednich właśnie warunkach i daje odpowiednie możliwości do tego. Podobnie też wszyscy powinniśmy rozpoznać wzajemnie nie tylko swoje własne, ale także w miarę możliwości i innych. Posiadane uzdolnienia naturalne oraz duchowe i osądzić odpowiednio, jaką wobec tego jest Boża wola odnośnie zakresu służby różnych osób. by nie dawać komuś, kto nie ma cierpliwości, na przykład do chorych, służby do chorych, prawda? To jednak to no, by było przeciwne jego aktualnemu charakterowi. To nie znaczy, że on nie mógłby się do tego zgłosić na przykład, żeby sobie popracować na tym się, tak. Ale no, nie będziemy wysuwać kota, żeby szczekał, nie? Nie o to chodzi, nie? To mamy rozpoznać, jaka jest Boża wola, a nie jakie nasze chęci, bo mimo szczerych chęci kota szczekać to trochę trudno by nie nauczyć.
Nie nauczysz.
Oczywiście nie jest, czy też nie zawsze jest to proste. Niedługo sobie szczerze powiemy o tym, na co należy zwrócić uwagę. Teraz tylko króciutko, że w typie jednym z takich ważniejszych czynników był wiek danej osoby. Kapłan przed rozpoczęciem służby świątyni musiał osiągnąć 30 rok życia. W antytypie nie oznacza to jednak jakiegoś konkretnego wieku, w którym można by kogoś wybrać na diakona czy na starszego, ale oznacza to odpowiedni stopień doświadczenia i rozwoju charakteru. Inną z takich przeszkód dostania się kapłanem były wszelkie widoczne niedoskonałości ich ciała. Na przykład ułomność zezowatych oczu, która w antytypie oznacza brak jasnego zrozumienia rzeczy duchowych. Co, jak się wszyscy zgodzimy, może być słuszną przeszkodą do wykonywania publicznej służby w zborze. I na podobnej zasadzie wszelkie inne, najrozmaitsze ułomności, jakie przeszkadzały staniu się typicznym kapłanem, przedstawiają nasze własne, rozmaite, moralne, fizyczne, czy też umysłowe ułomności i niedoskonałości. One jednak, chociaż mogą powstrzymać kogoś od zajęcia urzędu publicznego sługi, na przykład jąkanie się. Ktoś może stwierdzić, no nie będę jako jąkała przemawiał, jako nauczyciel, bo to jednak nie jest dobra rzecz. Albo brak znajomości tego języka, w którym ma przemawiać. No to już inna sprawa. One jednak, chociaż mogą powstrzymać taką osobę od zajęcia jakiegoś urzędu, nie powinny powstrzymać go od duchowego rozwijania się i spożywania pokarmu ze stołu prawdy. Tak samo jak nie odbierały tym zdeformowanym kapłanom z czasów Starego Testamentu, tym typicznym, przywilejów odnośnie swego utrzymania, jedzenia wrzaśnych chlebów czy ofiar. Oni mogli nie mieć publicznej służby w zborze, ale mogli mieć całą masę różnej służby poza zborem. Zresztą teraz jest internet, prawda? Wcześniej były ulotki, słowo pisane. Co osobie, która się jąka, przeszkadza dobrze pisać, prawda? Niczym to nie przeszkadza. Jedno nie musi mieć związku z drugim. Wymóg osiągnięcia odpowiedniego wieku w antytypie pokazuje nam to, że ci, którzy mają służyć jako posłannicy prawdy w słowie i w nauce, nie mogą być nowicjuszami, ale muszą wykazać swoją dojrzałość charakteru, znajomość prawdy, a także owoce ducha, które uzdalniają ją ich do danej służby. Oni mają być uznani za starszych. I nie chodzi tutaj koniecznie o starszych w latach czy w wieku, ale o dojrzałość co do znajomości prawdy i nadawanie się do rzeczy, które będą mieli do robienia, czyli między innymi doradzanie i napominanie braci zgodnie ze Słowem Bożym. A do tego potrzebne jest odpowiednia ilość doświadczenia, bo często przez nieodpowiednie napominanie można bardziej zaszkodzić niż pomóc, prawda? Mając właśnie to na uwadze, łatwo jest zrozumieć, dlaczego Pismo Święte nazywa wszystkich biorących udział w takiej duchowej służbie dla braci starszymi. Bez względu na to, czy oprócz tego spełniają oni funkcję apostołów, ewangelistów, pasterzy czy nauczycieli. Aby bowiem móc zająć którekolwiek z tych stanowisk i właściwie na nim spełniać swoją służbę, to trzeba koniecznie być uznanym za starszego w kościele czy też w zborze. Między innymi właśnie dlatego apostołowie mówili o sobie, że są starszymi. Na przykład Piotr w pierwszym swoim liście, w rozdziale 5, a w wersecie 1 napisał tak. 1 Piotra, rozdział 5, werset 1. Starszych więc, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. W odniesieniu do sług Kościoła i ich wyboru spotykamy w Biblii trzy nazwy dla tego samego urzędu, zwracające uwagę na nieco inny aspekt tego urzędu. Te trzy nazwy to biskup, prorok i pasterz. prawda? Czy też pastor. Co ciekawe, niektóre odłamy chrześcijaństwa, chociaż je stosują, to wykonują, robią to w najróżniejszy sposób. W niektórych odłamach są biskupi, ale nie ma proroków i pasterzy. W innych są pastorowie, czyli pasterze, prawda? Ale nie ma biskupów i proroków. W jeszcze innych są prorocy, nie ma biskupów ani pasterzy. No i wreszcie w jeszcze innych wszystkie te nazwy opisują osobne i zupełnie odrębne urzędy. Tak więc jest bardzo wielkie zamieszanie w tej kwestii, które jednak znika w tym momencie, w którym uświadomi sobie, że chodzi tutaj po prostu o różne aspekty, różne części, różne punkty widzenia na jeden i ten sam urząd starszego. Słowo biskup oznacza bowiem po prostu dozorca. Jakbyśmy to powiedzieli niektórym z biskupów, to mogliby się co prawda obrazić, prawda? Ale takie jest właśnie znaczenie tego słowa. Dozorca. Każdy wybrany na starszego był w pierwotnym kościele uważany za dozorcę jakiejś pracy, czy to mniejszej, czy to większej. Stąd też z tego punktu widzenia był nazywany biskupem. Na przykład, gdy w pewnych okolicznościach apostoł spotkał się ze starszymi kościoła w Efezie, to dał im przy pożegnaniu pewne napomnienie, które nam tę sprawę wyjaśnia. Przeczytajmy. Dzieje apostolskie, rozdział 20, werset 28. Dzieje apostolskie, rozdział 20, werset 28. Dzieje apostolskie, rozdział 20, werset 28. Pilnujcie tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, czyli dozorcami. Jest to bardzo wyraźne w tym tekście. Pilnujcie siebie i pilnujcie całej trzody, bo zostaliście biskupami, dozorcami. Więc takie jest wasze zadanie. Skoro zostaliście dozorcami, no to pilnujcie. Przy czym, zależnie od osobistych zdolności i talentów, jedni otrzymują od Pana przywilej bycia starszymi lokalnymi w danym miejscowym zborze i w tym zadaniu otrzymują oni zadanie dozorowania siebie i innych. Są oni biskupami lokalnymi, a niektórzy otrzymali szerszy zakres wśród ludu Bożego. Oni są generalnymi dozorcami, biskupami, czyli starszymi generalnymi, których urząd nie był ograniczony tylko do lokalnego zboru, ale także odnosił się do całego ludu Bożego. Na przykład apostoł Paweł miał właśnie taki szerszy zakres dozorowania, który rozciągał się szczególnie na zbory położone w krajach pogańskich i leżące w Azji Mniejszej i w południowej Europie. A to jest ciekawe, bo apostoł Paweł w pewnym momencie powiedział: wy mnie nie chcecie słuchać, ja idę do pogan, prawda? Odczytał, że tam jest jego zadanie. Nie tu, on nie otrzymał zadania dozorowania tej części kościoła, tylko tam właśnie, w tamtej części. Podobnie też Tymoteusz, który był jako wybrany przedstawiciel Pana, wysyłany przez apostoła Pawła do różnych zborów ludu pańskiego w celu doradzania i napominania ludu pańskiego. I tak na marginesie tylko dodam, że tacy starsi wysyłani do różnych zborów w podobnych celach jak Tymoteusz bywają nazywani pielgrzymami, czy też pielgrzymami pomocniczymi właśnie z uwagi na to ich podróżowanie w celu pełnienia takiej służby. Bo pielgrzym to podróżnik. Ale oni przy tym nie przestają być starszymi. To jest tylko nazwa tego aspektu, tego punktu widzenia na ich urząd. To jest trochę tak jak turystę, który z zawodu jest dozorcą, można słusznie i właściwie nazwać podróżnikiem, prawda? Nie zmieniając faktu, że on dalej jest dozorcą. Prawda? Turysta, który jest dozorcą, może być nazywany podróżnikiem i może nie przestaje być dozorcą. I tak samo i tutaj. Ta osoba, która jest dozorcą, biskupem, z uwagi na swoje podróżowanie do pozamiejscowe, jest nazywana tym generalnym właśnie tym pielgrzymem, mimo że nie przestaje być starszym, nie przestaje być biskupem. I jako ciekawostkę dodam tutaj, że brat Johnson prawdopodobnie nikogo, albo prawie nikogo dzisiaj by nie określił, że on jest pielgrzymem. Zacytuję braterstwu fragment z jego listu do brata Kutra, pielgrzyma pomocniczego, z 24 stycznia 1938 roku. Chyba pielgrzyma pomocniczego, jeżeli nie. Czy pełnego pielgrzyma, tak zwanego pełnego. Pamiętacie? Mi się wydaje, że jednak pomocniczego. I on pisze mu tak. W 1938 roku. Obejrzałem twoje sprawozdania za ostatnie 2 lata i znajduję, że od 1 stycznia 1937 roku do 31 grudnia 1937 roku ty służyłeś 160 dni, co nie było całe pół roku. A z tych 160 dni 25 było w twoim okręgu. Łosiniec, Jezierna i tak dalej. Te 25 dni, w których usłużyłeś tym zborom, byłbyś usłużył prawdopodobnie, gdybyś nie był w pracy pielgrzymskiej. Czyli gdybyś nie był pielgrzymem, to i tak byś tam usłużył. Więc nie licząc usługi w twoim okręgu jako usługę pielgrzymską, to ty żeś usłużył w 1937 roku 135 dni, co jest około 4,5 miesiąca aktualnej służby. W 1938 roku ty usłużyłeś 167 dni, ale z tych 167, 37 było w twoim okręgu, który byś tam prawdopodobnie i tak usłużył, chociażbyś nie był pielgrzymem. Więc zostaje 130 dni służby w podróży pielgrzymskiej w 1938 roku, co jest trochę więcej niż 4 miesiące. Więc ja nie uważam, że ty wykonujesz tą pracę pielgrzymską, którą się wykonuje 10 do 11 miesięcy w roku. Bo wiesz, że twoja praca pielgrzymska jest wykonywana stosownie do twojej pracy w gospodarstwie, żebyś mógł je obrobić i inne konieczne rzeczy. A wtedy, kiedy możesz opuszczać gospodarstwo, to jedziesz w podróż pielgrzymską. No ciekawe. Czyli zwróćmy uwagę, że za takiego w cudzysłowie pełnego pielgrzyma brat Johnson uważał takiego brata, który wyjeżdża z usługami na 10 do 11 miesięcy w roku i to poza obręb nie tylko swojego macierzystego zboru, ale i zborów okolicznych, które, jak to wynika z innych miejsc w pismach brata Johnsona, mogły go same zapraszać do usługi dla siebie. Mówi, i tak byś pewnie w nich usłużył, bo by cię zapraszały. Przy tak postawionym kryterium naprawdę nie wiem, czy kogokolwiek obecnie moglibyśmy nazwać pielgrzymem. A ponadto myślę, że współcześni pielgrzymi pomocniczy powinni też sobie przemyśleć, jak do czasu, jaki oni przeznaczają na swoje podróże pielgrzymskie, czyli nie licząc usług w okolicznych zborach, mają się owe 130 dni służby pielgrzymskiej, jakie czynił wówczas brat Kutz. Chciał coś powiedzieć.
Ja znam takiego jednego, ale on przestał być pielgrzymem.
No. Ale też nie wiem, czy on jeździ 10 do 11 miesięcy w roku i jest w trasie.
Był.
Może był.
Był.
No. No. Także ciekawe rzeczy. Ale wracając do tematu. Jak powiedzieliśmy, wszyscy starsi w kościele są dozorcami, czyli opiekunami, nadzorcami różnych spraw, a więc biskupami. Jedni w znaczeniu miejscowym, a inni w szerszym, generalnym. Każdy z nich odpowiednio do swoich zdolności i talentów może służyć ludowi Bożemu, trzodzie pańskiej. Niektórzy mają na przykład specjalne zdolności nauczania początkujących i albo wyszukiwania uszu chętnych do słuchania Ewangelii, czyli wesołej nowiny. Tacy generalni słudzy są nazywani przez nas ewangelistami. O ile specjalnym zadaniem pielgrzymów jest doradzanie i napominanie ludu pańskiego w różnych zborach, to specjalnym zadaniem ewangelistów jest właśnie głoszenie Ewangelii wszystkim chętnym do jej słuchania, a szczególnie początkującym, osobom spoza jakiegokolwiek zboru, tym, którzy nie słyszeli o Ewangelii, nie wierzą w to, że Biblia jest wiarygodna albo podobnych rzeczy. Czyli poniekąd upraszczając, ewangeliści to ci, którzy przede wszystkim swoją pracę kierują ku nominalnym chrześcijanom oraz współczesnym poganom. Przy czym warto zauważyć, że chodzi bardzo często o dokładnie tych samych starszych. Jeszcze później powiemy sobie na ten temat. Ale lokalny starszy, wypełniając służbę w szerszym zakresie, czyli służąc w tych innych zakresach, zborach, nie przestaje być starszym lokalnym. Głosząc Ewangelię poza zborami i tłumacząc ją początkującym, nie przestają być starszymi lokalnymi. I nie muszą przestawać być na przykład biskupami, prawda? Czyli tymi, którzy nadzorują, jeżdżą, pielgrzymują. Wszystko zależy od tego, co akurat robią. Jak na przykład opowiadałem o tym bracie, który miał to spotkanie w pociągu. On głosił osobom, które były dopiero, no, które nie były wprawdzie, że tak powiem, można powiedzieć, że były nominalnymi chrześcijanami. Wykonywał wtedy pracę ewangelisty. Doradzając i napominając ludowi pańskiemu, tak więc nie przestają być ani ewangelistami, ani starszymi lokalnymi, ani diakonami. Ale o diakonach za chwilę. Dobrze, omówiliśmy sobie w krótkości punkt widzenia na starszych jako na dozorców, czyli biskupów. Innym aspektem albo punktem widzenia, z którego można na nich spojrzeć, są ich zdolności do nauczania. To jest opisane w drugiej nazwie tego urzędu, to jest prorok. Dzisiaj używamy tego słowa w innym znaczeniu niż w starożytności. Dzisiaj, jak powiemy prorok, to, to każdemu od razu staje przed oczami osoba przepowiadająca przyszłość, jakiś jasnowidz, jakiś ktoś taki. Ale w przyszłości to słowo miało zupełnie inne znaczenie. Oznaczało po prostu publicznego mówcę. I taki publiczny mówca owszem mógł, ale wcale nie musiał przedstawiać jakieś swoje widzenia czy też objawienia co do przyszłości. Na przykład zobaczmy to w przypadku Mojżesza i Aarona, bo to jest bardzo wyraźnie tam, moim zdaniem, napisane. Druga Mojżeszowa, rozdział 7, werset 1. W przypadku Mojżesza i Aarona, to przecież to Mojżesz był ważniejszym z tej dwójki. Był boskim przedstawicielem. Więc Pan powiedział do niego w tej drugiej Mojżeszowej, rozdziale 7, wersecie 1. Oto postanowiłem cię za Boga, czyli mocarza, albo kogoś większego, faraonowi. A Aaron, brat twój, będzie kim? Będzie prorokiem twoim. Aaron będzie prorokiem twoim. Czyli co będzie robił? On będzie mówił za ciebie. On nie będzie przepowiadał przyszłości czy coś takiego, tylko będzie mówić, wypowiadać się za ciebie, Mojżeszu. Jak bowiem pamiętamy, Mojżesz przez 40 lat pasienia owiec na pustyni, przynajmniej mu się wydawało, że stracił zdolność publicznego przemawiania. Albo faktycznie stracił tą zdolność i oceniał siebie realnie. Trudno powiedzieć. W każdym razie Aaron był dla niego pomocą, aby jasno, dobitnie i odpowiednio przemawiać publicznie. Podobnie też było wśród apostołów. Niektórzy z nich byli jasnowidzami, czyli mieli znajomość rzeczy przyszłych. Ale prawie wszyscy byli prorokami, czyli publicznymi mówcami. A zwłaszcza Piotr i Paweł, których publiczne mowy mamy nieraz zapisane w Biblii. Ale oprócz apostołów było też wielu innych takich publicznych mówców. Na przykład w Dziejach Apostolskich, rozdziale 15, wersecie 32, Dzieje Apostolskie 15:32, mamy zapisane. A Judas i Sylas, będąc i oni prorokami, czyli publicznymi mówcami, długimi słowami napominali braci. Jest podkreślone, że będąc prorokami, długimi słowami napominali braci. Nie przepowiadali im przyszłość. Nie mówili o jakichś rzeczach, które będą się działy kiedyś, tylko długimi słowami napominali braci. No wykład mówię, tak jak ja, braterstwo, teraz męczę. Napominali braci, a nie przepowiadali braci o przyszłość. Kolejny aspekt, też punkt widzenia na urząd starszego jest opisany przez słowo pasterz, czyli pastor. Pasterz jest jednocześnie także dozorcą tej trzody, którą pasie, ponieważ te słowa mają prawie takie samo znaczenia. Nasz Bóg jest naszym pasterzem w najszerszym tego słowa znaczeniu. Wszyscy pamiętamy Psalm 23, prawda? Nie musimy go nawet szukać. Werset pierwszy. Pan jest pasterzem moim. A Jego jednorodzony Syn, nasz Pan Jezus, jest wielkim pasterzem i biskupem, czyli dozorcą dusz naszych, czyli całego ludu Bożego, gdziekolwiek by się On nie znajdował. I tak samo wszyscy generalni starsi są pasterzami dbającymi o dobro całego ludu Bożego, całego stada. A każdy miejscowy starszy jest pasterzem, czyli dozorcą w miejscowym zakresie. Różnicę w punkcie widzenia można zobaczyć na przykład, kiedy się porówna ewangelistę z pasterzem. Tak jak powiedzieliśmy, ewangelista ma zdolność, powinien mieć zdolność nauczania początkujących. Albo inaczej, jak to ładnie jest opisane w literaturze, powinien mieć zdolność poruszania serc ludzkich i umysłów w celu badania prawdy. Ale może on przy tym wszystkim nie mieć specjalnych zdolności towarzyskich, umożliwiających mu osobiste doglądanie interesów ludu pańskiego. Takie specjalne zdolności towarzyskie mają właśnie pasterze, którzy osobiście dbają o innych z ludu pańskiego. Na przykład przez odwiedzanie ich domów, przez chodzenie do szpitalu, kiedy inni są chorzy, przez zachęcanie, wzmacnianie i bronienie ich przed okrutnymi wilkami w owczej skórze itd., itd. No i oczywiście bycie ewangelistą nie wyklucza bycia pasterzem i odwrotnie. Ale też jedno nie oznacza automatycznie drugiego. Wszystko zależy od indywidualnych zdolności i kwalifikacji danej jednostki. Jednak i ewangelista, i pasterz, i pielgrzym, i prorok, i biskup, wszystkie te określenia opisują po prostu starszego w kościele z różnych punktów widzenia. A to oznacza, że brat, który miałby mieć taki urząd, musi posiadać kwalifikacje do objęcia urzędu starszego. A dopiero później jego indywidualne zdolności pokazują zakres służby, do jakiej Pan będzie chciał go wykorzystać. I warto zauważyć też, że Pismo Święte nigdzie nie podaje, żeby wybierać jakąkolwiek osobę na stanowisko, która ta osoba nie ma zdolności. Tak jak powiedzieliśmy, nie uczyć, nie wymagać od kota, żeby szczekał. Raczej jest obowiązkiem, żeby każdy służył innym odpowiednio do swoich zdolności i talentów. Oraz aby każdy był na tyle skromny i pokorny, żeby więcej osoby nie rozumiał, aniżeli potrzeba rozumieć. Ale żeby osoby rozumiał skromnie. Jak to czytaliśmy. Czyli odpowiednio do posiadanych przez siebie talentów, jakimi go Pan obdarzył. I z tego samego powodu nie należy wybierać tych, którzy sami chcą siebie wywyższyć, nie posiadając do tego odpowiednich kwalifikacji. A wśród tych kwalifikacji bardzo ważna jest pokora. Słudzy pańscy wskazują, że jeżeli dwóch braci posiada jednakowe talenty, ale jeden jest ambitny i pnie się naprzód, a drugi jest pokorny i stoi na uboczu, to Duch Pański, będący duchem mądrości i zdrowego zmysłu, nauczy swój lud, aby uznać skromniejszego z tej dwójki jako tego, któremu Pan bardziej sprzyja i to jego chce wysunąć na bardziej wybitne miejsce w swojej służbie. Jak pamiętamy, kogo on wybierał zwykle na wodzów swego ludu? Mojżesz był najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, prawda? Opisany. Saul, król Saul, był najpokorniejszym z ludzi, którzy wówczas byli, prawda? Dawid, najmłodszy, nawet nie poszedł z innymi braćmi. Co on tam będzie?
To nie wiem, czy on był najpokorniejszy.
Ale on się nawet schował.
Z najmniejszego rodu i do najbiedniejszej rodziny tego rodu.
I jak już wiedział, mimo że wiedział, bo wcześniej był pomazany przez proroka Samuela, to jak przyszło do co do czego, że oni te losy wybierają, żeby wybrać tego króla, to musieli go szukać. Gdzie jest Saul? On się schował się w taborze. Schował się. No. No tak powiem, to pokazuje też dużą pokorę, jaką początkowo miał w sobie. I między innymi to sprawiało, że Pan na niego patrzy. Jak się popatrzy na innych sług, to też bardzo wyraźnie widać, że pokora umożliwiała to, że Pan wiedział, że ta dana osoba będzie patrzyła na to, co Pan ma zamiar robić i na sposoby, jakie Pan chce poprowadzić. Jak wiemy, moje myśli są wyższe niż wasze myśli. Moje drogi są wyższe niż wasze drogi. Jeżeli masz dużo własnej ambicji, to ty będziesz chciał iść swoimi własnymi sposobami i swoimi drogami, a nie pańskimi. Nie pozwolisz się poprowadzić tymi właściwymi drogami. Tak więc powiedzieliśmy sobie wiele o jedności zboru i o konieczności utrzymywania go w pokoju. Ale nie należy utrzymywać tego pokoju za wszelką cenę. A już szczególnie nie wtedy, kiedy utrzymywanie go szkodzi nam w większym czy w mniejszym stopniu. Dobrze jest, jeśli wszyscy polegają uległą naturę, taką jak u owieczki, ale to nie wszystko. Koniecznym jest, żeby owce posiadały także charakter, gdyż inaczej nie zostaną zwycięzcami. A skąd to wiemy? Ze słów Jezusa, naszego naczelnego pasterza, który choć mówi, że my mamy być jak owce, prawda, jak gołębice, to mówi też w Ewangelii Jana w rozdziale 10, w wersecie 5 i 27 następująco. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 5 i 27 werset. Owce moje głosu mego słuchają i idą za mną, ale za cudzym nie idą, bo nie znają głosu obcych. Czyli niby owieczka tutaj, prawda? Masz być owieczką, która idzie pokornie za swoim pasterzem. Ale ona ma nie iść za głosem obcego. Te owce mają nie iść za każdym, kto podaje się za pasterza. I nie chodzi tu tylko o osoby twierdzące, że są jakimiś generalnymi nauczycielami, jakimiś wodzami, czy też opiekunami ludu Bożego. Ale w kontekście zborowym powinny one badać postępowanie każdego brata. Po pierwsze, zanim wybiorą go na stanowisko starszego, owce powinny się upewnić, czy dany brat ma kwalifikacje, czyli zdrowe poglądy na podstawowe doktryny Ewangelii, tak jak powiedzieliśmy sobie to wcześniej, na okup i na usprawiedliwienie, a także, że jest zupełnie poświęcony Panu, Jego posłannictwu, braciom i służbie. I chociaż wszyscy jesteśmy niedoskonali i chociaż trzeba mieć wzgląd na różne słabości każdego z nas, to jednak należy zwracać uwagę, aby nie gwałcić przy tym boskich zarządzeń i nie wybierać takich, którzy nie spełniają tych podstawowych wymagań, o których powiedzieliśmy sobie przed chwilą. A także nie mieć sympatii do wilków w owczej skórze, którzy nie wykazują pokory, ale ambitnie pragną zająć miejsce i autorytet wśród ludu Bożego. Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie ilości starszych w zborze. Ale słudzy pańscy napominają nas, że z wielu przeszłych doświadczeń wynika, że zbory czasami o wiele lepiej wychodzą bez żadnego sługi publicznego, bez żadnego starszego, niż wówczas, kiedy mają za przewodników takie właśnie wilki w owczej służbie, w owczej skórze, chociażby były one wspaniałymi mówcami. A to dlatego, że oni na pewno nie będą prowadzili ich serc do miłości Boga, ale będą ich podstępnie zwodzili na złe drogi. Kilka lat temu, gdy mówiłem już ten temat i te myśli przekazywałem braterstwu, to mówiłem, że w naszej obecnej sytuacji może nam się wydawać to mało prawdopodobne, ale że tak było w przeszłości, ostrzegał przed tym i nasz Pan, i apostołowie. I przywołałem do tego Dzieje Apostolskie, rozdział 20, werset 30, w którym apostoł mówi tak. Dzieje Apostolskie 20, 30. A z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, czyli fałszywe nauki i doktryny, aby za sobą pociągnąć uczniów, czyli aby przebiegle zyskać zwolenników. Przez co prawda będzie na tym cierpieć. Jak widać, Pan bardzo szybko zweryfikował te myśli i pokazał, że to wcale nie było sprawą takiej dawnej przeszłości, że trzeba mieć się cały czas na uwadze i na straży, żeby się przed tym pilnować. Dzisiaj też takich widzimy. I to niestety nie tylko w kościołach nominalnych, ale także i w społecznościach badackich. Wielu raczej głosi o sobie, zamiast głosić Ewangelię, wesołą nowinę o Królestwie. Pociągają oni do swoich uczniów i przywiązują ich do swoich denominacji, swoich wyznań, swoich organizacji, zamiast przyciągać ich do Pana. Starają się być głowami kościołów, różnie określając swoje tytuły, zamiast skłaniać wszystkich członków do zwracania się wprost ku Panu jako jedynej głowy. Od takich ludzi powinniśmy się odwrócić, bo prawdziwe owce nie mogą ich zachęcać na tej złej drodze. Apostoł Paweł powiada o nich w 2 Tymoteusza, rozdziale 3, wersecie 5, że mają oni kształt pobożności, ale się jej skutku zaparli. Są gorącymi zwolennikami jakichś świąt, jakichś formułek, jakichś ceremonii, jakichś tradycji, władz kościelnych, różnych organizacyjnych struktur i kontrolowania, kto gdzie może głosić. Pamiętacie, braterstwo, jak swego czasu jeden z braci otrzymał naganę za to, że w czasie konwencji, po tym jak się wykłady skończyły, miał czelność pójść z nowo zainteresowanymi osobami do kawiarni, żeby im wyjaśniać jakieś prawdy, bo przyszło i interesowało ich, co było w tych wykładach. Bo to było terytorium innego zboru. No już nie mógł, nie powinien. Mimo, żeby ewangelistą, to nie był na terytorium swojego zboru. Zwykle są oni też wysoko cenieni między innymi ludźmi. Ale Pan Jezus mówi w Ewangelii Łukasza 16, rozdziale, wersecie 15 do takich: wy jesteście, którzy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna serca wasze, bo co jest u ludzi wyniosłego, obrzydliwością jest przed Bogiem. Prawdziwe owce nie tylko muszą pilnie słuchać głosu prawdziwego pasterza i iść za nim, ale także muszą pamiętać, żeby nie iść za takimi, którzy starają się tylko o siebie, a ich nie popierać, ich nie zachęcać do dalszego takiego postępowania. Każdy uznany za godnego zaufania w Kościele jako starszy powinien być już wcześniej dostatecznie poznany, aby można było usprawiedliwić to zaufanie. Dlatego właśnie ma być nienowotny, ponieważ nowicjusz może bardzo zaszkodzić sobie samemu i innym przez wywyższanie się, chełpienie, a to z reguły raczej odprowadza od Pana i od właściwego ducha na wąskiej ścieżce prowadzącej do Królestwa. No i ostatnia, bo myślę, że jednak skrócę ten wykład, już wszyscy jesteśmy zmęczeni. Powiem tylko tyle, że apostoł Paweł w różnych listach, m.in. w 1 Tymoteusza, w 1 Tesaloniczan, w Tytusa, podaje wyczerpujące rady odnośnie każdego brata, który może być odpowiednio uznany przez zbór za starszego. Opisuje szczegółowo, jaki ma być jego charakter i tak dalej, co częściowo mówiliśmy, a częściowo powinniśmy pamiętać z poprzednich lat albo poczytać sobie w domu. W tej samej sprawie apostoł Piotr w 1 Piotra w 5 rozdziale, wersetach 1-3 pisze: starszych, którzy są między wami, proszę ja, też starszy, paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, nie z przymusu. Nikt wam nie każe być tymi starszymi. Jak się męczycie, dajcie sobie spokój. Nie dla spośnego zysku, ale ochotnym umysłem. Nie panując nad dziedzictwem pańskim, ale wzorami będąc dla trzody. Jacy więc powinni być? 1 Tymoteusza, rozdział 3, wersety 1-6. Ostatni werset, jaki będziemy czytali. Ten, kto ubiega się o to biskupstwo, pragnie podjąć się pięknego zadania. A zatem biskupem ma być człowiek bez zarzutu, mąż jednej żony, trzeźwy, skromny, przyzwoity, gościnny, przykładny, nie upijający się, nie awanturnik, ale człowiek łagodny, niekutliwy, niechciwy pieniędzy. Niech umie dobrze kierować własnym domem, utrzymując dzieci w posłuszeństwie i wszelkie przyzwoitości. Bo kto własnym domem nie umie kierować, jakżeż potrafi dbać o Kościół Boży? Nie może to być człowiek świeżo nawrócony, żeby go nie zaślepiła pycha i by nie popadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy nie należą do nas, żeby nie dostał się na ludzkie języki i w siedła diabelskie. To wcale zresztą swoją drogą nie dlatego, że oni nie będą go źle nazywać, bo to niemożliwe, żeby świat na nas dobrze patrzył. Tylko po prostu dlatego, żeby nie mieli oni punktu zaczepienia, tak jak o Danielu nie mogli powiedzieć, musieli powiedzieć, że tylko w jego religii znajdziemy coś przeciwko niemu, bo nie możemy się przyczepić do niczego. I można by o tym jeszcze długo mówić, ale myślę, że w tym miejscu skończymy. Dziękuję braterstwu za cierpliwość. I pamiętamy, były podane 3 kandydatury.